Drodzy braterstwo, widzę, że już jesteście troszkę zmęczeni. Niektórzy już myślą o powrocie. Niektórzy myślą o drogach, którymi jechać, a drogi są rozkopane. Ścieżek starych jest ciężko czasami znaleźć. Ja chciałbym na zakończenie nie podzielić się z Wami jakimś bardzo ciężkim tematem, który będzie absorbował Wasz umysł. Temat zaczerpnąłem z listu do Rzymian z 14 rozdziału. Werset pierwszy. Pozwolicie, że przeczytam ze starego tłumaczenia. W nowym to brzmi inaczej. A tego, który jest w wierze słaby, przyjmujcie, nie na sprzeczania około sporów. Nasz temat zatytułujemy sobie nie na sprzeczania. Lubicie się sprzeczać? Trudne pytanie, co nie? Drugie pytanie, czy się nie sprzeczamy? Może nie lubimy, ale Bresko, często ja lubiłem chodzić po górach i lubię dalej. Kto nie lubi, to jeździ samochodem. I często, jak znajdziemy różne drogi, to co? To się sprzeczamy, którą iść. A prorok mówi, szukajcie ścieżki, czy szukajcie ścieżek. No dobrze, jak znajdziemy już cztery ścieżki, to teraz jest problem, którą ścieżką należy iść. Jest problem i możemy, braterstwo, dojść do tego stanu, że zaczniemy się spierać, będziemy się spierać, siądziemy przy tych ścieżkach i cały czas będziemy się spierać, zamiast tymi ściżkami iść. Apostoł Paweł, liście do Rzymian, w 14 rozdziale podaje metodę, jak należy postąpić, gdy czasami nie wiemy, jak postąpić. Bo jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi, będąc słaby, jarzynę jada. Jeden znalazł ścieżkę, która mówi, nie jedz mięsa. A drugi mówi, ja mogę jeść wszystko. I co? Oni mogą stanąć przed tą ścieżką i spierać się. Którą ścieżką należy iść? Czy apostoł tak mówi? Tak róbcie? Nie. Ten, który je, niech nie lekceważy tego, który nie je. A kto nie je, niech nie potępia tego, który je. Albowiem go Bóg przyjął. Ktoś ty jest, co sądzisz cudzego sługę? Panu własnemu stoi albo upada, a ostoi się, albowiem go Bóg może utwierdzić. Bo jeden różność czyni między dniem a dniem, a drugi każdy dzień zarówno sądzi. Każdy niech będzie dobrze upewniony za myśl swoim. Kto przestrzega dnia, Panu przestrzega. A kto nie przestrzega dnia, Panu nie przestrzega. Kto je, Panu je, bo dziękuję Bogu. A kto nie je, Panu nie je, a dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas sobie nie żyje i nikt sobie nie umiera. I werset 10. Ale ty przedże potępiasz brata twego, albo też czemu lekceważysz brata twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową. Bo jako napisano, jako żyję ja, mówi Pan, iż mi się każde kolano ukłoni i każdy język wysławić będzie Boga. A przetoż każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu. To bardzo ważna informacja, że nie będziemy rachunku zdawać za drugich, że będziemy rachunek zdawać za siebie. Za którą ścieżkę wybraliśmy, to my będziemy. Apostoł Paweł mówi, uważaj, jak masz postępować i staraj się tą drogą iść. Jeżeli jesteś przekonany, że taka jest droga, to tak postępuj. I daję prosty przykład o jedzeniu mięsa lub niejedzeniu mięsa lub o przestrzeganiu pewnych dni. Wtedy te sprawy były dla braci sprawami bardzo ważnymi. Dzisiaj może troszkę mniej, chociaż i dzisiaj mamy braci, którzy uważają, że nie jedzą mięsa i nie jedzą. Miałem takie doświadczenie akurat w te wakacje, bo byliśmy w ośrodku prowadzonym przez adwentystów i nie jedliśmy przez tydzień mięsa. Da się, braterstwo, przeżyć. Ale tak się zgodziliśmy. Apostoł mówi, kto tak uważa, my mamy mu nie przeszkadzać. Chociaż tłumaczy, że można postępować również inaczej. Czy musimy tu być wszyscy zgodni? Nie, apostoł Paweł zostawia nam pewną dowolność. Myślę, braterstwo, że przetłumacząc to na dzisiejszy język, w wielu sprawach możemy służyć Panu Bogu na różny sposób. Ale nie mamy rozsądzać jedni drugich. Mamy rozsądzać siebie. Albowiem Królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tych rzeczach służy Chrystusowi, miły jest Bogu, a przyjemny ludziom. Dla pokarmu nie psuj sprawy Bożej. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale złe jest człowiekowi, który je z obrażeniem. Apostoł mówi, że dwie strony, które mają różne zapatrywanie na sposób chwalenia Boga. Jeden chwali Pana Boga i uważa, że nie należy jeść, a drugi mówi, że nie jest to istotne. Apostoł mówi, żeby każdy został, żebyśmy się nie kłócili w tej sprawie, ale żeby każdy służył Panu Bogu tak, jak uważa to za słuszne. Chociaż nazywa jednych słabych, a drugich mocnymi, ale mówi, że ci, którzy są mocni, to mają wybaczać tym, którzy są słabi, a nie mają się wspierać. Myślę, że to jest czasem ważne, gdy wybieramy ścieżki, którymi mamy chodzić. Bo bardzo często, braterstwo, w Słowie Bożym te ścieżki nie są wyraźnie zarysowane. Pan Bóg zostawia nam wiele wolności. Zauważcie, braterstwo, że gdy tak zaczniemy przyglądać się Słowu Bożemu, to bezpośrednich nakazów, nie tych dotyczących wiary, bo tych mamy wiele, ale dotyczących naszego postępowania, to wbrew pozorom nie znajdziemy ich tak bardzo dużo. A czasami Pan Bóg mówi, co mamy robić, ale nie mówi, jak to mamy robić. I jak to robić, to już musimy sami do tego dojść. Jedni dochodzą do takich wniosków, inni do innych. Braterstwo, ale chciałbym wam przytoczyć, żeby te nasze rozważania nie tak były w powietrzu, chciałbym wam przytoczyć dwie sytuacje. Jedną ze Starego, a drugą z Nowego Testamentu, które też właśnie dotyczą szukania pewnych starych ścieżek. Jedna historia jest zaczerpnięta z proroctwa Jeremiasza. Ten sam prorok, który mówił o tym szukaniu ścieżek. W 35 rozdziale, w drugim wersecie, Pan Bóg powiedział mu tak. Idź do domu rechabitów, a mów z nimi i wprowadź ich do domu pańskiego, do jednej komory, a daj im pić wino. Był taki ród rechabitów i prorok miał do nich iść, postawić, poczęstować ich winem. Jeremiasz ich zaprosił, poczęstował ich winem, a oni odrzekli. Nie pijemy wina, Jonadab bowiem syn Rekaba, nasz praojciec, nakazał nam, nie będziecie pili wina na wieki ani wy, ani synowie wasi. Nie będziecie budować domu, nie będziecie siać, nie będziecie sadzić winnicy, ani jej posiadać, lecz będziecie mieszkać w namiotach przez całe życie, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście wędrowcami. Czy to było przykazanie Boże? Nie. Co prawda jest ślub nazareństwa, że wtedy Pan Bóg dawał, jeżeli ktoś wziął taki ślub, to nie mógł pić wina, ale poza tym nie było takiego przykazania, że wina nie należy pić. Kapłan też nie mógł przed służbą pić wina, ale picie wina było dozwolone. Natomiast ich pradziad powiedział, nie pijcie wina, a co więcej powiedział, nie budujcie domu, nie osadzajcie się w jakichś miejscowościach, nie siejcie, nie wiążcie się z tym światem, tylko co? W namiotach mieszkajcie. Żeśmy powiedzieli, no piękna zasada. Było to przykazanie człowieka, ich praojca. Byliśmy posłuszni poleceniu Jonadaba, syna Rekaba, naszego praojca, we wszystkim, co nam nakazał. Powstrzymujemy się od picia wina i przez całe życie zarówno my, sami, jak nasze żony i nasi synowie i nasze córki. Czy Pan Bóg zganił tych ludzi za to? Nie. A domowi rekabitów rzekł Jeremiasz. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski. Dlatego, żeście posłuszni rozkazaniu Jonadaba, ojca waszego i strzeżecie wszystkich przykazań jego, a czynicie według, co wam rozkazał, to wasze potomstwo zawsze będziecie mieli potomstwo. Dał im błogosławieństwo, że ten ród nie zaginie. Pytanie, braterstwo, to ta historia wskazywałaby, że czasami warto jest posłuchać to, co mówią nasi ojcowie. Oni doszli do jakichś wniosków i czasami warto ich posłuchać. Ale powstaje pytanie, czy Rekabici zmuszali wszystkich innych Izraelitów, żeby czynili oni tak jak oni? Nie. Oni dobrowolnie się zobowiązali i wybrali taką starą ścieżkę. Ale prorok też nie mówił do wszystkich Izraelitów, róbcie tak jak Rekabici. On tylko chciał pokazać wszystkim innym Izraelitom, którzy wtedy już byli blisko karania za to, że nie przestrzegają praw Bożych, że Rekabici przestrzegają to, co im kazał ich praojciec. A oni, Izraelici, nie przestrzegają tego, co kazał im Pan Bóg. Natomiast nie było przymusu, żeby tych przykazań przestrzegać. Ale ta lekcja uczy nas, że czasami warto przestrzegać czegoś, do czego doszli nasi ojcowie. Nawet jeżeli niekiedy nie mamy pewnych takich bardzo silnych argumentów. Jaki dam braterstwu przykład? Czy ktoś tutaj pali papierosy? Wiele dyskusji o tym było, ale czy w Biblii znajdziecie wprost werset, żeby nie palić? Nie ma takiego wersetu. Ale ktoś mówi, żeby jakiś używek nie używać, żeby nie kalać swojego ciała. Wersety nie wprost są, ale możemy powiedzieć, gdy ktoś nas zapyta, tak postawili nasi ojcowie, nie palimy i ja nie palę, bo tak mój ojciec nie palił, mój dziadek nie palił, ja też nie palę i nie dyskutuję. Czy ktoś na tym coś straci? Nie. Mogę nie mieć argumentu. Nie palę, bo tak w naszej rodzinie jest. Nie palimy. Ale braterstwo, przedstawię wam inną historię. Też związaną ze starymi ścieżkami. Historia dzieje się w Nowym Testamencie, w 15 rozdziale, a drugi werset Ewangelii Mateusza. Do Pana Jezusa przyszli i zadali mu takie pytanie. Czemu uczniowie twoi przestępują ustawę starszych, albowiem nie umywają rąk swych, gdy mają jeść chleb? Ewangelista, inny z ewangelistów, ewangelista Marek, tak tą sytuację jeszcze tłumaczy. 7 rozdział, 2 werset. A ujrzeli niektóre z uczniów jego, że pospolitymi rękami, to jest nieumytymi, jedli chleb, ganili to. Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi nie jedzą, jeśli by pilnie rąk nie umyli, trzymając ustawę starszych. I z rynku przyszedłszy, jeśli by się nie umyli, nie jedzą, i innych rzeczy wiele jest, które przyjęli ku trzymaniu, jako umywanie kubków, konewek i miednic i stołów. Mesto, zadam wam pytanie, czy to jest dobry zwyczaj? Czy myjecie dzisiaj ręce przed jedzeniem? Myjemy. Talerze tutaj siostry cały czas myją. To znaczy się, zły to był zwyczaj, czy dobry? Dobry. Zresztą, nawet nie wiemy, jak dobry zwyczaj. Czy było takie przykazanie, że przed jedzeniem należy ręce myć? Nie, nie było takiego. Pan Bóg nie dał takiego przykazania. Ale Pan Bóg dał inne przykazanie. Kapłan, jeżeli się z czymś nieczystym spotkał, to miał się przed służbą, czy ze zmarłym, to miał się przed służbą omyć wodą i do wieczora był nieczysty, a później miał się omyć wodą. Prawdopodobnie starsi żydowscy zrozumieli, co Pan Bóg chce pokazać, że jak ważne jest obmycie, i dlatego też zarządzili, że nie tylko kapłani, ale i zwykli ludzie mają myć przed jedzeniem ręce, mają myć kubki. My dzisiaj to czynimy nie ze względów religijnych, ale higienicznych. Zresztą nie zdajemy sobie sprawy, jak te przykazania starszych wyprzedziły epokę. Chirurdzy jeszcze w XIX wieku nie myli rąk przed operacjami i bardzo dużo ludzi umierało. Stykali się ze zmarłymi, robili sekcje, a później szli przyjmować porody i bardzo dużo ludzi omywało. Pan Bóg już przewidział, że kapłan, jak się spotka z umarłym, to się miał omyć, bo kapłan też był lekarzem. Oprócz tej figuralnej znaczenia, to miało też znaczenie higieniczne. I nauczeni żydowscy dobrze zrozumieli tą naukę. A dlaczego w takim razie Pan Jezus swoim uczniom pozwolił nie myć rąk i powiedział tak, ci ludzie czczą mnie wargami, ale ich serca daleko ode mnie. Ich wielbienie nie jest bezużyteczne, bo nauczają zasad ludzkiego wymysłu tak, jak gdyby były doktrynami. To jest w tłumaczeniu Dawida Sterna. Dlaczego Pan Jezus nie chciał przestrzegać tego dobrego zwyczaju? Albo dozwalał na to? Przecież ten zwyczaj, jak sami stwierdziliście, jest dobry i dzisiaj go stosujemy. Pan Jezus to wytłumaczył. Dlatego, że oni zaczęli stosować ten zwyczaj, a zapomnieli, co on oznacza. Że ten zwyczaj miał im przypominać, że ich serca, ich uczynki mają być czyste. Dzisiaj mówimy, że ktoś ma czyste ręce, nie dlatego, że je umył. I dlatego Pan Jezus chciał jakby wywołać myślenie, że nieważne jest, najważniejsze jest mycie rąk, ale czyste serce. I nie to, co wchodzi do człowieka, tylko to, co wychodzi z ust kala człowieka. Dlatego też, braterstwo, dla nas jest lekcja. Znowu, przecież to była ustawa starszych. To było nawiązanie do wielowiekowej tradycji tego narodu. A Pan Jezus mówi, nie, to jest najważniejsze. Czasami pewne przyzwyczajenia, pewne tradycje przesłaniają nam rzeczywistość. Jeżeli tak jest, wtedy trzeba je odrzucić. Nie zawsze to, co jest nawet dobre, a to, co przeszkadza, to, co powoduje, że nie zajmujemy się nie tym, co potrzeba, nie zawsze trzeba tego przestrzegać. Ustawy starszych były dobre, ale one krępowały czasami ręce. Czasami, braterstwo, trzeba odróżnić. Zauważcie, że faryzeusze, gdy Pana spytali, nie spytali Go się, czemu nie przestrzegasz ustaw Bożych? Zapytali się, czemu nie przestrzegasz ustaw kogo? Starszych. Czyli, braterstwo, istnieją ustawy Boże i ustawy, które my, ludzie, ustanawiamy, żeby sobie pomóc. Czy my takie ustawy mamy? Mamy, no powiedzmy szczerze. Mamy jakieś ustawy, mamy jakiś porządek. Ale, braterstwo, trzeba rozróżnić, że są ustawy Boże i są ustawy nasze. O ile ustawy Boże są nieodmienne, to nasze mogą czasami lepiej, a czasami gorzej prowadzić nas do Pana Boga. I ważne jest chyba, żeby je rozróżnić. Że coś jest ustawą Bożą i tego nie możemy wzruszyć, a coś jest naszym sposobem realizowania tej ustawy. Czasami mylimy to i czasami to mylili faryzeusze, powodując zamęt w umysłach ludu, gdy tych ustaw narobiło się bardzo dużo, no ludzie nie byli w stanie tego przestrzegać. A czasami jest tak, że przykazań Bożych rzeczywiście nie jest tak dużo. Czasami my więcej stawiamy sobie przykazań sami. Przez to z takimi przykazaniami, z takimi przepisami dotyczącymi naszego życia, naszego wielbienia Boga, no mamy do czynienia na każdym kroku. No zobaczcie, że dzisiaj zaczynaliśmy modlitwą, pieśnią, a później jest wykład. A jakby tak brat zaczął, to teraz brata powołam do wykładu. To od razu, a dlaczego nie było modlitwy? No ale możemy sobie wyobrazić, że godzinę się będziemy modlić, godzinę śpiewać, a później na przykład 3 godziny mówić wykłady. Bo tak sobie ustaliliśmy ten porządek. Ja myślę, że on nie jest zły, on jest dobry. Powoduje to, że musimy śpiewać. Bo jakbyśmy powiedzieli, że śpiewanie jest nieważne, to byśmy przestali w ogóle śpiewać. Tak protestuję, że sami się też przyznaję, że czasami zapominamy. Dawniej to wszyscy śpiewali bez śpiewników. A teraz jak nie ma śpiewnika, no to śpiew nie idzie. Co więcej, dawniej wszyscy śpiewali do instrumentu. Dzisiaj instrumentu nie będzie i śpiewać będziemy mieli ciężko. Chociaż przypominacie sobie, braterstwo, że kiedyś na przykład była taka tradycja, że nie należy używać instrumentu. I co? Czy ona była dobra, czy zła? Ja myślę, że tak nie możemy tego oceniać. Ona była inna. Być może doszedłem, że wynikało to, że na przykład Kościół katolicki używa przy śpiewaniu organów, a w prawosławiu instrumentów się nie używa, tylko brzmi śpiew samodzielnie. Jedno i drugie ma swoje zalety, bo jak nie używamy instrumentu, to musimy lepiej śpiewać, bo instrument nam nie pomaga. Zresztą tak jest bardzo, w bardzo wielu rzeczach. W ubiorze, w uczesaniu. Zacząłem zastanawiać się, jaką postawę należy przyjąć przy modlitwie. Jak należy się modlić? To bardzo szeroki temat. Moglibyśmy o tym powiedzieć cały wykład. Zazwyczaj, gdy się modlimy, to składamy ręce. Czy to jest biblijny zwyczaj? Czy macie gdzieś w Biblii napisane, że należy składać ręce?
Nie ma.
A co Biblia mówi? Biblia pokazuje, że w Starym Testamencie ludzie podnosili, wznosili. Wznoszę do ciebie, wznoszę ręce. Jak modlili się, wznosili ręce. Skąd ten zwyczaj składania rąk? No to teraz wystarczy wyklepać i odpowiedź jest. W XIII wieku zaczął rozpowszechniać się nowy zwyczaj składania rąk z wyprostowanymi palcami. Tak. Zwyczaj ten praktykowany był w liturgii i poza liturgią. Ten sposób składania wywodzi się z frankońskiej formy składania hołdu zwierzchnikom. Wasal ze złożonymi rękami występował przed swoim suwerenem, otrzymując od niego znak inwestytury. Obrzęd ten wszedł do święceń kapłańskich, czyli ten zwyczaj z kościoła katolickiego. Czy to znaczy, że dlatego, że to jest zwyczaj katolicki, to mamy powiedzieć, że nasze modlitwy były nieważne i źle się modlimy? Nie, braterstwo. Ale stary zwyczaj był podnosić ręce. No dzisiaj my troszkę do tego podchodzimy, że jakby ktoś zaczął podnosić ręce, to byśmy się troszkę może oburzyli i powiedzieli, że do innej grupy wyznaniowej. Braterstwo, ale zobaczcie, jak jesteśmy związani ze sposobem wielbienia Boga, niekiedy mówimy, że to, co z zewnątrz na nas nie wpływa. Wpływa, bo tak przyjęliśmy, że złożenie rąk to jest tym właśnie gestem. Niektórzy, zauważcie, jak przyjadą z Ameryki, to stoją na baczność. Dla mnie to było na początku dziwne. Zobaczcie, braterstwo, to samo jest z muzyką. Jedna muzyka jest miła dla naszego ucha, a druga nie, mniej miła. Nie powiedziałbym, nie jest miła, ale jest mniej. Niektóre pieśni wolimy, a niektóre mniej. Czy to znaczy, że tamte są gorsze? Jak przyjechali bracia z Indii, to też mi to w uszach tak dziwnie brzęczało. Ale myślę, że każdy, jeżeli tylko chwali Boga, to możemy to uznać za rzecz dobrą. Że nie powinniśmy się z tego powodu spierać. Jeżeli każdy to czyni z dobrym sercem i aby czcić Boga. Trzecia historia jest z drugiej księgi, przepraszam, z księgi Jozuego, z 22 rozdziału. 14 werset. W ogóle o czym jest od 11 wersetu, o czym jest 22 rozdział. I usłyszeli synowie izraelscy, powiedziano, oto zbudowali synowie Rubenowi i Gadowi i połowa pokolenia Menesasa ołtarz przeciwko ziemi kananejskiej na granicy nad Jordanem, kiedy przyszli synowie izraelscy. 2,5 pokolenia zostało za Jordanem. I te 2,5 pokolenia nad Jordanem zbudowało ołtarz. Czy wolno było Panu Bogu budować ołtarz i składać tam ofiary? Żydzi nie mieli co do tego pewności. Gdy to usłyszeli, synowie izraelscy, zeszło się wszystko zgromadzenie ich do Sylo, aby ruszyli przeciwko nim na wojnę. Oni się oburzyli. Jak to? Te 2,5 pokolenia zbudowały sobie ołtarz, to na pewno chcą się od nas co? Oddzielić. Jak Pan Bóg się dowie, to nas wszystkich pokara. My idziemy i co? Zaprowadzimy wśród nich porządek. A te 2,5 pokolenia, to oni byli za Jordanem. Wiecie, za Jordanem, to gdzieś tam, to też prawie może poganie. My z nimi zrobimy co? Porządek. Ludzie z gotowymi mieczami zeszli się do Sylo, żeby zrobić porządek. Ale co się stało? Chwileczkę pomyśleli i braterstwo nie przystąpili do walki. Oni zrobili coś bardzo ważnego i ciekawego. Gdy była ten wśród ludu ta chęć do walki, to przed walką posłali synowie izraelscy do synów Rubenowych i do synów Gadowych i do połowy pokolenia manesosowego Finesa, syna Elezara kapłana. A z nim 10 książąt, po jednym księciu z każdego domu, ze wszystkich pokoleń, a każdy z tych książąt był przedniejszym w domu z tysiącami. Oni przyszli, poszli nie po to, żeby rozeznać, ile tamci mają mieczy i czy mogą wygrać, tylko poszli się zapytać, jak ta sprawa się ma. Czyli poszedł kapłan i poszli starsi. I gdy poszli, to zapytali się, co byście zrobili. Czyż nie uczyniliśmy tego z bojaźni o przyszłość, myśląc, że jutro Wasi synowie mogą zapytać naszych, cóż macie wspólnego z Jahwe, Bogiem Izraela? Gdy oni się zapytali, dlaczego budujecie ołtarz? Dlaczego chcecie się od nas oddzielić? To oni wtedy odpowiedzieli, że oni nie zbudowali tego ołtarza, żeby składać ofiary. Że nie jest to prawdą, że oni na tym ołtarzu chcą składać ofiary. Ale ten ołtarz ma być świadkiem dla naszych synów. Jeśli oni się spytają, dlaczego ten ołtarz, to ten ołtarz jest dlatego, że my mamy łączność z wami, z dziesięcioma pokoleniami. I podobało się to synom izraelskim, a błogosławili Boga, synowie izraelscy, nie mówili więcej, żeby mieli iść przeciwko nim na wojnę i wytracać ziemię, w której synowie Rubenowi i Gadowi mieszkali. Jaka, braterstwo, lekcja z tej historii? Lekcja dla nas jest taka, że my czasami też pochopnie sądzimy. Ale tu jest bardzo ważna jeszcze inna lekcja, że kapłani starsi mają prowadzić do boju, czy mają... No bo kapłan to chcieliby może, żeby był wodzem. Ale kapłan i starsi nie podgrzewali do boju, tylko sprawę usiłowali wyjaśnić. Braterstwo, ja przy tej historii zrozumiałem to, co w tym roku też doszedłem. Zacząłem porównywać, jaka jest różnica między starszym i diakonem. Ktoś powie, te same kwalifikacje. Nie, jest jedna różnica, którą znalazłem. Albowiem list do Tytusa 1,7 mówi, albowiem biskup ma być beznagany jako szafarz Boży, nie sam sobie podobający, nie gniewliwy, nie pijający za wina, niebitny. Czyli starszy ma być niebitny. Zauważcie, że jakby posłali ludzi bitnych, to oni by wszystko zrobili, żeby doszło do wojny. Starsi, kapłan to wzorem na starszego, mają być tacy, którzy są niebitni, którzy nie chcą wstrzymać konfliktów, którzy konflikty łagodzą. To jedna nauka z tej historii. Druga nauka, bardzo ważna. Czy słyszeliście, jak czytałem, jaki argument? Przeczytajcie sobie całą tą historię, cały 22 rozdział w domach. Czy słyszeliście, jaki argument podało te dwa i pół pokoleń, dlaczego zbudowali ten ołtarz? Czy braterstwo nie mieli trochę rozumu w głowie, że nie przeczuwali, że jak zbudują ołtarz, to będzie awantura? Mogli przecież to przypuszczać. Czy, nie wiem, czy tego nie zrobili. Być może, ale oni podali argument, dlaczego to zrobiliśmy. Nie, że chcemy składać ofiary, nie dla nas tutaj. Zrobiliśmy to dla naszych synów, w bojaźni o przyszłość naszych dzieci. Zrobiliśmy coś nie dla nas. Wiedzieliśmy, że to wywoła spór, ale my mieliśmy za ważne, żeby zabezpieczyć przyszłość naszych synów. I dlatego to zrobili. Państwo, to nam pokazuje, że my również mamy dbać o przyszłość, nie tylko swoją, nie tylko swoje zbawienie, ale i naszych synów, i przyszłych pokoleń. Ja myślę, braterstwo, że to jest bardzo ważne i nasza społeczność też takie kroki robiła, myśląc nie o sobie, tylko o przyszłości naszych synów. Ja myślę, braterstwo, że takie momenty były w życiu naszej społeczności, gdy na przykład była idea robienia to, co brat ogłasza, że jest tyle kursów, kiedyś kursów nie było. Gdy ta idea powstała, powstał konflikt. Niektórzy mówili dobre, niektórzy mówili złe, ale niektórzy wbrew niektórym głosom powiedzieli, ważniejsza jest przyszłość naszych dzieci. Brat Adam był jednym z nich, który jeszcze żyje i powiedział, ważniejsza jest przyszłość naszych dzieci. I myślę, że czasami podejmujemy takie decyzje. Taka sama decyzja padła, gdy zdecydowano się budować dom spokojnej starości. Czy wszyscy się zgadzali? Czy było to tak, brat Szarkowicz pamięta tę sytuację z bratem Kamińskim, podjęli decyzję, chociaż wiedzieli, że to była spór, że byli niezadowoleni, ale mieli przyszłość nie naszych synów, tylko naszych dziadków. Czy dzisiaj ktoś powie, że to była zła decyzja? Myślę, że czasami trzeba podejmować decyzje, które mogą wywołać konflikt, mając na myśli przyszłość naszych dzieci, naszych dziadków, naszej społeczności. I braterstwo, ostatnia już historia. Ta przypowieść była już poruszana. Przypowieść o talentach. Bertrand mówi, że nie poruszy części moralnej. Ja też nie zdążę tutaj w ciągu 5 czy 10 minut poruszyć części moralnej całej, ale postaram się wam pokazać jeden fragment, bardzo ważny z tej przypowieści. Ta przypowieść mówi o talentach. Talent to coś bardzo cennego. My często do przypowieści odnosimy, że każdy z nas ma talenty i ma nim służyć Bogu. To prawda. Ale braterstwo, czy my jako społeczność, czy my jako zbory dostajemy talenty? Czy możemy powiedzieć, że nie dostaliśmy od Pana Boga nic? I my bardzo często rozliczamy kogoś, my jako ludzie rozliczamy kogoś za coś, że źle zrobił. Natomiast Pan Bóg w tej przypowieści pokazuje, że On również rozlicza za to, co coś dobrze zrobił i za to, czego nie zrobił. Czyli to nie jest tak, że jak ktoś nic nie zrobił, to nic nie zrobił źle, jest fajnie i dobrze. Czyli to nie oznacza, że jeżeli nic nie zrobiliśmy, to zrobiliśmy dobrze. Wczoraj mi się tak od razu skojarzyło, że jak bracia znaleźli to miejsce i postanowili, to oni dostali pewien talent i mogli go wykorzystać albo nie. Mogli powiedzieć, no jest w zborze taka atmosfera, że nie wszyscy się zgadzają, może odstąpmy, no przecież są inne zbory i też gdzieś jakąś konwencję zrobią, nie będzie żadnego problemu. Ale czy wtedy ktoś by Pan Bóg się nie zapytał, a dlaczego nie wykorzystywaliście swojego talentu? Być może niektórzy dostają więcej, a niektórzy mniej. Bractwo, czy czasami nie boimy się używać naszych talentów? Ten człowiek nie używał dlatego, że nie chciał, ale on się bał. Bał się użyć źle swojego talentu, że on to straci. Czy my czasami nie jesteśmy przesadnie bojący się o ten talent, który dostaliśmy od Pana? A może coś nie wyjdzie, a może nie tak, a może komuś się to nie spodoba? Po co? Lepiej ten talent co zrobić?
Zakopać.
Bractwo, tak też jest. Nie tylko z dobrami materialnymi, nie tylko ze zdolnościami, ale czasami tak jest, że mamy wśród siebie talenty. Że mamy kogoś, kto umie coś zrobić. U nas, w naszej społeczności, mamy ten zwyczaj, że tak jak to apostoł mówi, obieramy przez głosy starsze. Ale braterstwo czasami w niektórych zborach nie ma starszych, albo bracia mówią, że jest niewystarczająca ilość starszych. Jaki jest tego powód? Czasami mówimy, że taka jest wola Boża. Dobrze, braterstwo. Ale czy Pan Bóg o nas nie myśli?
Myśli.
Myśli. Jak myśli o nas i daje nam wszystko, to być może i tych, którzy mają służyć Mu, też nam dał, tylko my ich czasami może nie. Nie widzimy. Albo braterstwo, albo inaczej. Widzimy nie tych, których nam dał Pan Bóg. I czekamy i oczekujemy takiej służby, jakbyśmy sobie my życzyli. Zobaczcie, braterstwo, że można się na tym pomylić. Żydzi oczekiwali Mesjasza. Mesjasz przyszedł, a oni go nie poznali. Dlaczego? Bo spodziewali się całkiem innego. Myślę, braterstwo, że to nas powinno skłaniać, żebyśmy patrzyli, kogo daje nam Pan Bóg. A Pan Bóg daje nam tych, których potrzebujemy. I czasami możemy ich nie zauważyć. Przeczytam wam, braterstwo, dwie myśli, które mnie bardzo ucieszyły, jak je znalazłem. Mowa jest na przykład o nominacji. Przypuśćmy, że są bracia A, B, C i D. Znam braci B i D i oni się nie posiadają tak dobrych kwalifikacji jak bracia A i C. I co wtedy? Ja podaję, żeby służyli bracia A i C. Co brat Russell pisze? Lecz z powodu, że inni twierdzą, że otrzymują korzyści z ich usługi, a ja nie wiem nic złego względem ich charakteru, więc zgadzam się, żeby i oni byli starszymi. Chociaż mnie bardziej odpowiadają dwaj inni bracia. Ale ja widzę, że ich służba mnie tak za bardzo się nie podoba, ale podoba się innym. Brat Russell mówi więcej. Nominowałby tych, którzy oznaczają się dobrym charakterem i gdyby ktoś inny nominował braci B i D, a nie po barwie ich nich, to ja uczyniłbym to. Czyli według mnie oni nie są najlepsi, a jeżeli nikt by ich nie podał, to ja bym wstał i powiedział, że oni mają też być. Dlaczego? Przecież ja ich nie uważam za odpowiednich. Tak, ale wiem, że inni ich wolą, a ja chcę, ażeby cały zbór był obsługiwany. Chciałbym, aby starszymi byli nie tylko ci, których ja uważam za lepszych, ale ci, których inni wolą. Powinienem miłować wszystkich braci i starać się, ażeby wszyscy byli zadowoleni, nie tylko ja sam. Taki duch powinien panować w każdym zgromadzeniu i w każdych wyborach. Myślę, że wtedy byłoby mniej zamieszania. Przez to widzimy, co się dzieje w świecie. Demokracja i wybory powodują, że rządzi większość. Protesto, czy to jest dobre? Nie, bo jak większość rządzi, to mniejszość, to ci, którzy jest mniej, to w ogóle nie uważają ich praw. Ale Bratestwo Brat Russell przewiduje jeszcze inną sytuację. W drugim artykule, w artykule, który jest w piątym numerze z 2009 na straży, z którym mieliśmy trochę problemu, bo był źle przetłumaczony i to skłoniło nas do głębszego zastanowienia się, Brat Russell podaje ciekawą myśl. Otrzymaliśmy liczne pytania, które wskazują, że niektórzy bracia mają problem z zastosowaniem sugestii podanych w szóstym tomie na temat wyboru sług zborowych. Nie byłoby to naszym zamiarem ustawienia niezmiennej zasady w tym względzie. Biblia nie podaje żadnej, nikt inny nie ma prawa ustanawiać takiej reguły. Naszą sugestią byłoby, że kiedy to możliwe, wybory powinny być jednomyślne. Jeżeli przynajmniej 75% lub więcej zboru nie poprze wyboru brata, byłoby raczej nierozsądne z jego strony zaakceptować taki urząd na służbę. Nie ma to na myśli, że mniejszość w postaci 25-30 powinna czuć się zachęcana do przeszkadzania całemu zborowi. Zresztą może dojść do takiej sytuacji, że zaczyna rządzić mniejszość. Czyli 25% nie głosuje na tego brata, na drugiego i większość, 75% nie ma służby. Co mówi brat Russell? Jak to należy załatwić? I podaje taką sytuację. Ściśle mówiąc, większa jedność Boże zdecydowałaby na każdy temat, w której miłość nawoływałaby do rozpatrzenia uczuć pozostałych członków. I podaję przykład, że w zborze jest sześciu braci, które się nadaje do służby. A, B, C, D i E. Jeden ma 90%, jeden 100%, jeden 80% i tak o 10% mniej. I mówi, jeżeli by wybrać, że 90% decyduje, że ma być starszym, to mówi, w zborze by było tylko dwóch starszych. A no jeżeli 75, to byłoby 3. Ale daje taką myśl. Ale uważamy, że cała szóstka mogłaby być jednomyślnie wybrana, jeśli w uśrednieniu posiadaliby odpowiednie zdolności, jeżeli nikt nie znalazłby niczego uwłaczającego ich moralnym charakterom. Ciekawa myśl. Zresztą ja tą regułę nie stosowałem do innych, zastosowałem w swoim domu, wytłumaczyłem swoim dzieciom, bo miały w pewnym okresie, że a ten brat to nie tak może jak on. Ja mówię, jeżeli ktoś inny jest z tego zadowolony, to nie należy. Nie należy go pozbawiać tej i bratostwa. Nie było z Boże problemu. Myślę, bratostwo, że jest to ważna zasada, o której musimy pamiętać. Zasada większości, zasada 75% nie jest. Najważniejsza jest zasada miłości, że każdy w zborze ma czuć się dobrze i każdy ma być doceniony i każdy ma mieć możliwość słuchania tego brata, który jego buduje. Pamiętacie, dzisiejsi ekonomiści pasterza dobrego by zwolnili z roboty, takiego, który poszedł, żeby ratować jedną owcę, a 99 zostawił. A dobry pasterz nawet myśli o jednej owcy. Myślę, braterstwo, że to jest bardzo ważne. Jeżeli nasze wybory mają być zgodne z wolą Bożą, to nie mają to być wybory większościowe, mniejszościowe, ale wybory, które uwzględniają potrzeby całego zboru. I przepisami, procentami nie zapewnimy wypełnienia woli Bożej. Zresztą, i miejmy to również na uwadze, w jednym zborze byłem, bracia mówią, przyjeżdżaj bracie częściej, bo nie mamy starszych. Mamy tylko tutaj i tak niewielu, a jakbyś przyjechał, U nas podobnej wielkości zbór, mówię, u nas mamy 5 wybrali nasi bracia, widocznie tyle potrzebują. No, ja nie mogę do was przyjeżdżać, bo nasi bracia uznali, że z 5 potrzebnych, to ja jestem potrzebny u siebie. Zboże, jak wy uważacie, że wam tylko 2 wystarczy, no to po co my się mamy, po co ja się wam mam narzucać? Zresztą weźmy to pod uwagę, że gdy wybieramy starszych, czasami, ja się zgadzam, że jeżeli ktoś nie ma kwalifikacji, pastor Russell pisze, jeżeli mamy mu coś moralnie do zarzucenia. Ale to nie jest tak, że w ciągu pół roku komuś mamy coś moralnie do zarzucenia, za pół roku nie, a za pół roku znowu. Weźmy to pod uwagę, braterstwo, że ten przepis dotyczący odwołania starszych procentu jest naszym przepisem. Natomiast Pan Bóg powiedział, obierzcie sobie starszych. I mamy to zrobić tak, żeby spełnić jego wolę. I musimy o tym, gdy podchodzimy do wyborów, nie traktować ich jak świeckiego głosowania. To jest coś więcej. Przez to myślę, że te przeczytane historie pozwalają nam spojrzeć na kwestie naszego zachowania, na kwestie naszych wyborów, na kwestie naszej społeczności w ten sposób, że społeczność ma służyć wspólnemu budowaniu. Apostoł pisze, żebyśmy nie spierali się, żebyśmy starali się służyć Bogu jak najlepiej umiemy, żebyśmy naszej energii nie poświęcali na to, żeby się sprzeczać. To tak jak tych 2 rolników, którzy kłócą się o miedzę i cały majątek przepada, bo oni zamiast się pogodzić, to kłócą się i spierają. Pan Bóg chce, żebyśmy każdy, jak umie najlepiej, Mu służyli. I chciałbym na koniec was zostawić ze słowami, które są w rozdziale 15. Tam apostoł Paweł tak podsumowuje swoje rozważania z rozdziału 14 o służbie. A cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. Tu mamy szukać tych ścieżek starych, bo Bóg pokoju, a Bóg cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście byli jednomyślni między sobą według Chrystusa Jezusa. Chociaż jedni będą jedli mięso, drudzy nie. Mamy jednomyślnie razem służyć Panu Bogu. Braterstwo, mamy nie przeszkadzać, ale nawet tym, którzy inaczej służą, pomagać w ich służbie. Żebyśmy razem, wspólnie robili to, co się podoba Bogu. A Bogu podoba się zarówno ten, który je jarzynę, jak i ten, który mięso. Jak i ten, który świętuje dzień, jak i ten, który go nie świętuje, jeżeli to czyni dla Pana. A przetoż, bracia, abyście byli jednomyślnie, jednymi usty wysławiali Boga, Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.